Rozmowa Radia Indeks. Rozmowa Radia Indeks.
Punktualnie 9.30 na zegarze, WIPROM na 96 FM, w studio gość, radny miejski, pan Edward Margiewicz, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Dzień dobry, witam serdecznie.
Witam pana, witam państwa.
Porozmawiamy sobie na początek o tak zwanej dużej polityce, zanim dojdziemy do tego wszystkiego, co dzieje się w naszym mieście. Tak, zdecydowanie w zielonej, to przy okazji reklama portalu, na którym można słuchać m.in. Radia Indeks i czytać informacje dotyczące miasta i tego wszystkiego, co dzieje się na Uniwersytecie Zielonogórskim. 1999 rok. Czyli 15 lat temu mieliśmy reformę administracyjną. Wtedy też z 49 województw powstało w Polsce województw 16. Jeszcze jakiś czas temu, kiedy Leszek Miller mówił dość głośno w mediach, że warto byłoby się nad tym tematem zastanowić, lokalnie działacze Sojuszu, mam na myśli szefa struktur wojewódzkich, pana Wontora, mówił, że to w zasadzie jest tylko słowo rzucone po to, aby wywołać ewentualną dyskusję. W tej chwili widać, że ta rzecz zaszła już trochę dalej. Wczoraj sekretarz generalny Sojuszu, pan Krzysztof Gawkowski, mówi wyraźnie, tak, dążymy do tego, aby w Polsce po raz kolejny zmieniła się reforma administracyjna, abyśmy znowu mieli 49 województw. Myśli pan, że to będzie taka rzecz, która będzie do przyszłych wyborów parlamentarnych jakby leitmotivem Sojuszu między innymi?
Myślę, że tak, z tego względu, że hasło rzucone, tak jak pan powiedział, ma swój odzew. Wielu ludzi zaczęło na ten temat dyskutować, zaczęli rozważać sensowność obecnych rozwiązań funkcjonujących. No i ku zdumieniu również moim, jak dowiaduje się, że utrzymywanie tych 16 samorządów wojewódzkich to właściwie tyle samo, co
mamy więcej powiatów
co, co 49. No, a nawet wychodzi, że te 16 to drożej nas kosztuje, niż by kosztowało 49, no to, to wie pan, no to argument zaoszczędzimy odpada. A jeśli odpada, no to rzeczywiście wtedy można zacząć poważnie myśleć na ten temat. Ja zresztą, będąc już od 16 lat samorządowcem, czuję, że na przykład powiaty nie zdały swojego egzaminu i nie wiem, czy nie należałoby ich w ogóle zrezygnować z nich. Nie po to, żeby oszczędzać. Jest to moim zdaniem dodatkowa, jak się okazuje, w wielu przypadkach zbędna jeszcze
pytanie,
kolejna,
czy są gotowi
kolejny
na to,
urząd,
aby przeprowadzić kolejną reformę administracyjną? Czy jesteśmy wszyscy, 15 lat to de facto nie jest tak dużo czasu, czy jesteśmy gotowi na to, aby w tej chwili wywracać znowu wszystko do góry nogami, stworzyć 49 województw, nieco przeadministrować to wszystko? Jasne, że są argumenty, pan, które mówią, będą silniejsze województwa, tak jak było kiedyś, tak?
Dokładnie, a poza tym, no nie jest to jakaś wielka, jakby się wydawało, rewolucja, można to zrobić w ciągu jednego roku, nie potrzeba do tego ani zmiany konstytucji, ani wielkich rzeczy. Można to przeprowadzić bardzo szybko, no a korzyści z tego będą olbrzymie. Oczywiście nie odczuje tego Zielona Góra czy inne miasta, które w tej chwili są wojewódzkie, ale wie pan, ja się urodziłem i wychowałem w Jeleniej Górze. Jeżdżę tam często, mam tam krewnych, znajomych.
Ale Jelenia Góra nie jest województwem.
Jelenia Góra już nie jest województwem i to widać. I to widać. Takich miast, po których...
No można by wymieniać, mam
tak, można by wymieniać. One po prostu z biegiem tych, z biegiem lat, z biegiem tych 15 minionych lat degradują się. Po prostu płyną tam o wiele, wiele mniejsze środki finansowe i to widać.
No działacze Sojuszu mówią w ten sposób, że jeśli doszłoby do zmiany administracyjnej, wtedy będzie można zupełnie inaczej dzielić na przykład pieniądze unijne, które...
Tą wielką pulę, mo-
tak, mogłyby spływać przyjdzie bezpośrednio do miast wojewódzkich, których byłoby więcej.
Dokładnie. I cała idea polega tego powrotu do 49, to do tego równomiernego podziału środków i równomiernego rozwoju.
Wszystko pięknie, i tylko tyle. Że z jednej strony można powiedzieć, że likwidując część administracji, tworzy się nową część administracji. Z jednej strony mamy argument, że o to mogłoby być mniej urzędników, na przykład jeśli mówimy o powiatach, z drugiej strony byłoby ich więcej w województwach, więc ja tutaj wyczuwam pewnego rodzaju demagogię. Z jednej strony mówimy oszczędzimy, ale z drugiej strony nikt chyba jeszcze nie policzył, jak ostatecznie mogłoby to wyglądać, bo oszczędności rzędu, nie wiem, kilku milionów nawet w skali kraju to nie są wielkie pieniądze.
Wiem, że Rada Krajowa Sojuszu Lewicy Demokratycznej zleciła takie zadanie, wiem, że zostało to policzone. No oczywiście ja w tym nie brałem udziału, ale też tak jak i my wszyscy słyszę to z mediów, zostało to wyliczone i myślę, że można byłoby zachować te wydatki, które w tej chwili są na administrację przy również tych 49 województwach. Ale pamiętajmy, ile korzyści. No, nawet w Zielonej Górze z chwilą rozdziału na dwa miasta wojewódzkie, proszę zobaczyć, ile odpłynęło od nas instytucji do Gorzowa, no bo trzeba było podzielić się, że tak powiem, no, tą
pan,
władzą.
Gorzowianie są w stanie
podzielić się tą władzą.
Że
oni powiedzą, że tak, że wiele u nas zostało. Ale te wszystkie instytucje wojewódzkie, no ja wracam do tej mojej Jeleniej Góry, spowodowało to, że to, co można było załatwić w Jeleniej Górze, to trzeba teraz załatwić we Wrocławiu. Szmat drogi od Jeleniej Góry.
Działacze Platformy powiedzieliby, mamy nową drogę, za moment
no, ale
będzie
no, kolejna. Ale nie wszyscy
strójki,
mamy samochody, żeby jeździć tą nową drogą i tak dalej. Więc jest to, nie ulega wątpliwości, rozwiązanie korzystne dla rozwoju Polski.
Kończąc temat, ja tylko powiem, że nieco zaskoczyło mnie wypowiedź, zaskoczyła pana Gawkowskiego, który w zasadzie z pełnym przekonaniem mówi, że i Platforma, i Prawo i Sprawiedliwość są w stanie poprzeć tego rodzaju rozwiązanie, bo ono jest dobre dla Polski.
To znaczy, jeśli sobie ktoś uświadomi, że w ten sposób doprowadzimy do tego równomiernego rozwoju wszystkich miast, no to trudno głosować przeciwko. Prawda?
No tak, to jeszcze dwa słowa na temat tego, co się wczoraj działo w tak zwanej dużej polityce. Jurek Owsiak i wielka burza dookoła Jurka Owsiaka. Wręcz namawianie w niektórych miejscach, żeby nie popierać Owsiaka. Owsiak kontra Caritas. Takie też hasła pojawiały się wczoraj, mocno emocjonalne wystąpienie Jerzego Owsiaka. Nie wiem, jak w tej chwili wygląda pula i jakie są prognozy co do tego, czy będzie pobity kolejny rekord, ale wiem, że w Zielonej Górze
pobiliśmy
rekord. Tak. 130 tysięcy, jeśli dobrze pamiętam, to
tak,
stan,
jest jakieś
to stan
tam
na
około 20 tysięcy więcej chyba jak w roku ubiegłym.
Potrzebne jest tego typu zamieszanie?
Wie pan, bardzo niepotrzebne. Wbrew, myślę, intencji tych, którzy to zamieszanie robią, to jeszcze bardziej, sądzę, umocni Owsiaka, umocni Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, umocni przekonanie, że warto to robić. Bo tego rodzaju argumenty, które zostały wytoczone, są przez wszystkich tych zwolenników odrzucane. Zwróćmy uwagę na to, że pomijając nawet tę część finansową, która niewątpliwie przynosi olbrzymie korzyści dla naszego społeczeństwa, dla medycyny, dla wiemy wszyscy,
dokumenty finansowe,
jak, co z tego
Fundacji
mamy.
Wielkiej
Natomiast
Orkiestry Świątecznej
pomijając
Pomocy
nawet
są dostępne,
wszystko,
wszędzie to można sprawdzić sobie.
Pomijając to
są
wszystko, to popatrzcie państwo, ten jeden dzień w roku, jaka jest konsolidacja ludzi wokół jednej sprawy. Ile ludzi potrafi się razem skrzyknąć i pójść za głosem serca i razem, nie patrząc na jakieś swoje rozbieżności polityczne, religijne, czy jakiekolwiek inne przekonania, czy nawet jakiś tam status materialny. Idą wszyscy razem, robią coś w głębokim przekonaniu, że robią to dla dobra sprawy. I sam fakt tego, że znalazł się ktoś, kto potrafił w ten sposób zmobilizować tak olbrzymią część społeczeństwa, która co roku bierze w tym udział, to już jest godne pochwały, godne uznania i wszystkich zaszczytów, jakie powinny na Owsiaka spłynąć i które spływają zresztą. Więc zarzucenie mu, że robi coś nie tak, to wręcz tylko oburzenie. Wie pan, ja przeczytałem zresztą na Facebooku, tam gdzieś ktoś puścił wypowiedź Maxa Kolonki, który też krytycznie się ustosunkował do Owsiaka.
Do ZOMO,
ja do tej pory, ja tak patrzę sam na siebie, ja do tej pory z zainteresowaniem słuchałem tych wypowiedzi Kolonki, tych jego...
Ale to jest jego pomysł w tej chwili na funkcjonowanie w sieci. On ma być maksymalnie kontrowersyjny.
Tak,
w zasadzie
ale
większość
tym,
jego wypowiedzi jest kontrowersyjna.
Jakimś autorytetem w moich oczach się cieszył. W tej chwili on dla mnie przepadł. No, ten człowiek po prostu jakby pokazał swoje oblicze.
Ale z drugiej strony każdy ma prawo do swoich własnych poglądów, jeśli spojrzeć na to, jak... Ale prawicowi działacze wypowiadali się w ciągu ostatnich kilku dni na temat Jerzego Owsiaka, począwszy od pani profesor Pawłowicz. Wczoraj widziałem w Kropce.net i rozmowę z panem Marianem Piłką, który jakby łączy bardzo mocno przystanek Woodstock i działalność Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Mówi, że Woodstock to samo zło. Z drugiej strony dostrzega dobre działania fundacji, natomiast mówi, że nie powinny te wszystkie rzeczy być korelowane.
No ale widzi pan, starają się te kręgi religijne, że tak powiem, w to wchodzić. Z jednej strony krytykują, a to teraz może taką przyjęli rolę. Zresztą pani Pawłowicz dla mnie nie jest żadnym autorytetem i pewnie dla wielu też. Pokazała też takie swoje oblicze, no, takie, jakie pokazała.
Zastanawiam się, jakie to ma przełożenie na przykład na działaczy lokalnych. Wie pan, przez moment
zastanawiałem się,
najczęściej tak jest, że ci samorządowcy, którzy działają piętro niżej, nazwijmy to, w strukturach partyjnych, reprezentują szyldy partyjne, ale generalnie są raczej reprezentantami mieszkańców miasta, aż tak mocno się z tym nie identyfikują.
I my o tych, do nas te sprawy docierają rzeczywiście z mediów, słyszymy, że to gdzieś tam w kraju się dzieje, jakieś głosy się pojawiły, natomiast myślę, że w Zielonej Górze tego nie ma, tego nie słychać, aczkolwiek rzeczywiście pod kościołami się tego, tych zbiórek nie robi, chyba że gdzieś tam z daleka, wykorzystując tych ludzi, którzy wychodzą po mszy. Natomiast przy kościołach mieliśmy przypadki, nie wiem czy w tym roku, ale w poprzednich latach, gdzie po prostu nie życzono sobie, żeby to tych zbiórek robić przy kościele. Ale to wie pan, to jakiś taki, powiedzmy, marginalna sprawa, która u nas rzeczywiście żadnych emocji w Zielonej Górze nie wzbudzała i myślę, że nie będzie wzbudzała. Robimy swoje jako Orkiestra Świątecznej Pomocy i wszyscy się z tym solidaryzują i przyklaskują. Wie pan, jak usłyszałem te 130 tysięcy, to przecież aż się kojarzy. Każdy Zielonogórzan bez względu na wiek, to tak jakby każdy z tych Zielonogórzan dał ponad złotówkę, prawda? No jest to budujące, niesamowite i myślę, że długo, długo wie, albo i nigdy już nie znajdzie się ktoś, kto potrafi tak zmobilizować ludzi do takiej szczodrości.
A jak jesteśmy już przy pieniądzach, to chwilę porozmawiajmy o pieniądzach na sport. Znowu mamy burzę dotyczącą podziału. Ile pieniędzy powinno wpływać z puli miejskiej do kasy Sparfa Lubazum w tej chwili, ile do Stelmetu Zastalu. Wczoraj słyszałem wypowiedź pana prezesa Jasińskiego, który jakby próbuje tonować to wszystko, natomiast mówi, że nie podoba mu się pewnego rodzaju porównanie, wraca do meczu, na którym to kibice wywiesili stosowny transparent, mieszając jeszcze w całość oprócz prezydenta Kubickiego jednego z dziennikarzy lokalnej gazety wyborczej, który miał się dookreślić co do tego, jak powinny być wydawane pieniądze. Jak pan myśli? To jest rzecz, która będzie dzielić aż do wyborów samorządowych? To jest kwestia polityki, jak mówi Jasiński, czy nie ma to nic wspólnego z polityką, jak mówi Jankowski i Dowhan?
No ma niestety w moim przekonaniu duży związek z polityką. Będzie się to ciągnęło i myślę, że nie tylko do wyborów to będzie to po prostu tak bardziej może nasilonej formie występowało, natomiast po wyborach dalej to będzie funkcjonowało, bo widzi pan, wszędzie gdzie dokonuje się rozdziału pieniędzy, zawsze są grupy zadowolone i te niezadowolone. Nawet wtedy, gdy podzielimy porówno, to też będą tacy, którzy będą uważali, że nie powinno być porówno.
No, więc powiedzenie, że jest równy i równiejszy.
Oczywiście, więc tu, gdzie wchodzą w grę pieniądze, zawsze będą jakieś tam niesnaski, jakieś animozje, jakieś niezadowolenia.
A można porównywać w ogóle te dwie dyscypliny?
No więc właśnie to...
Czy tutaj jakby jest to, wyznacznikiem pieniężnym ma być to, czy ranga Mistrzostwa Polski?
No więc mają wspólne jakieś atuty, polegające na tym, że są to niewątpliwie i żużeli, i koszykówka wiodące dwie dziedziny sportu w Zielonej Górze. Obie są to zawodowe i komercyjne, że tak powiem. A więc to ich jakby łączy. Obie też drużyny zdobyły Mistrzostwo Polski, natomiast koszykówka poszła o stopień wyżej, prawda?
Bo żużlowcy też mówią, że w tej chwili będzie rozpoczynało się coś na kształt Ligi Europejskiej, że też będą odbywały się zawody w nieco innym cyklu, że też troszeczkę te zawody rangi międzynarodowej się przeobrażają. Mówią o tym, że za moment będą startować w pół, że startują w Berlinie.
No ale nie porównamy tego nigdy, prawda, z koszykówką europejską, czy z piłką nożną europejską. To jednak jest różnica.
A nie boi się pan, że takie antagonizowanie dwóch obozów kibicowskich, chociaż większość Zielonogórzan pewnie kibicuje i jednej, i drugiej drużynie, tak jak kiedyś mówił prezydent Kubicki, że zimą mamy koszykówkę, latem mamy Falubas, może doprowadzić ostatecznie do tego chociażby, co mieliśmy w sąsiedniej stolicy, czyli w Gorzowie, że kibice dwóch klubów będą się zwalczać nawzajem. Zresztą to są rzeczy popularne, tak? Weźmy Łódź, gdzie mamy dwie drużyny walczące ze sobą, weźmy Kraków, Gorzów miał to samo, w Zielonej Górze póki co jest to spójne.
Natomiast powinniśmy, w żadnym wypadku nie wolno doprowadzać do tych antagonizmów, które mogłyby aż tak daleko zabrnąć, ale pamiętajmy o jednym, że to, że ktoś zabrnął wyżej, poszedł do lig europejskich, to po prostu więcej kosztuje. Oni po prostu muszą mieć więcej pieniędzy, żeby móc w tym funkcjonować. Jeśli jest klasę niżej, no to nie potrzebuje aż tylu pieniędzy, bo na szczeblu krajowym aż takie wydatki wtedy się nie są ponoszone. I to tylko pod tym kątem patrząc, potrzeb finansowych trzeba już w jakiś sposób klasyfikować.
Nie sprowadza się to również do tego, wie pan, o czym się nie mówi głośno, że być może te dwa kluby walczą dokładnie o tych samych sponsorów, którzy mogą...
A no walczą, no bo przecież w Zielonej Górze nie mamy aż takiej masy sponsorów, żeby jedni mogli korzystać i jednych utrzymywali by jedni sponsorzy, a tutaj drugi. Zresztą znamy te nazwy tych sponsorów w praktyce. Wszyscy słyszymy, kto i kogo finansuje. I to się powiela. Dlatego mówię, że trzeba na to bardzo, bardzo spokojnie, rozważnie i myślę, że ci, którzy wojują o większe pieniądze, bo dostali za mało, to na nich musimy patrzeć z jednej strony ze zrozumieniem, no walczą, bo walczą o swoje, natomiast mówię, dzielenie nawet po równo nie jest właściwe, a więcej powinni dostawać ci, no, którzy mają większe potrzeby i żeby mogli realizować swoje cele, to muszą mieć większe pieniądze i dlatego dostają większe.
To jeszcze na koniec kilka słów o czymś.
Całe szczęście Rada Miasta tego nie dzieli, któremu klubowi
ile. W pewnym sensie dzieli. No, na Radzie Miasta komisja, te tematy są również podnoszone.
Natomiast są podnoszone, natomiast w budżecie zapisujemy pieniądze na sport, nie dzieląc ich tam, nie dzieląc ich na poszczególne kluby. Więc...
No to na koniec mamy rzecz, która absolutnie nie dzieli radnych ani władz miasta. Myślę, że tutaj prowincja polityczna kompletnie nie ma żadnego znaczenia. Zielonogórska karta rodzinna, czyli tak zwana zgrana rodzina. Już ponad 3000 wniosków zostało złożonych. Będzie to pewnie jeszcze większa liczba ostatecznie osób, które będą partycypować w tym przedsięwzięciu. Spodziewał się pan takiego odzewu?
Tak, ja w ogóle sądzę, że ci, którzy jeszcze nie pobrali, że tak powiem, nie zarejestrowali się, nie pobrali tej karty rodziny.
Nie wszyscy tylko dlatego, że nie mają czasu,
wie pan, tak odwlekałem tą sprawę, tylko, ale to ja sobie nie wyobrażam, żeby była w ogóle rodzina w Zielonej Górze, która ma, bo przecież to dotyczy rodzin, które choćby jedno dziecko mają, że będzie taka rodzina, która nie pobierze, bo to są korzyści z tego płynące, nawet te finansowe i dlatego myślę, że to spodziewam się takiego odzewu, wrażenie, że wszystkie, że... albo niemal wszystkie rodziny będą miały taką kartę.
A ma pan wrażenie, bo ja takie odniosłem, że to w tej chwili wszystkie kluby w Radzie Miasta nieco przypinają sobie plakietkę z napisem zgrana rodzina i mówią, to my już ileś lat temu mówiliśmy, to my mieliśmy pomysł, nie, to my mieliśmy pomysł i tak dalej, i tak dalej.
Ale to tak zawsze jest, wie pan, później, jeśli jest sukces, to jest wielu ojców i pamięta pan, co było z wybudowaniem CRS-u? Były przecież kluby, które przeciwstawiały się, rzucały kłody pod nogi wtedy, kiedy chciano to wybudować. Zresztą z tego tylko powodu przez chyba dobre 12 lat czekaliśmy, no tak, aż coś się wybuduje. Trwało, a jak się wybudowało, to znajdzie pan teraz winy? Nie, tu wszyscy się, prawda, teraz przypinają sobie order, że to dzięki nam mamy taki piękny obiekt w Zielonej Górze, a przecież tak nie jest, prawda?
Który funkcjonuje, a dodajmy jeszcze, jak jesteśmy przy CRS-ie, ostatnie słowo, że dzięki tej karcie dziecko będzie wchodziło na 2 godziny za złotówkę, między innymi na basen, więc jeżeli
i
ktoś
często z dzieciakami chodzi, tylko z tego chodzi, tytułu warto tę kartę wziąć. Zresztą uprawnienia będą rosły. Dalej trwają rozmowy z poszczególnymi, no, przyszłymi takimi sponsorami tej karty rodziny, więc myślę, że tych uprawnień będzie o wiele więcej.
Edward Markiewicz, radny Sojuszu Lewicy Demokratycznej, był dzisiaj gościem na 96 FM.
Dziękuję panu, dziękuję państwu, do usłyszenia.
Rozmowa Radia Indeks. Od poniedziałku do piątku o 9:30.